ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
O kolejnym z sakramentów chcemy dzisiaj rozmawiać z księdzem Marcinem. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie to sakrament namaszczenia chorych, czy sakrament chorych, tak się o nim mówi. Zanim powiemy o samym sakramencie, chciałam zapytać o to, co właściwie jest powodem tego, że w Kościele ten sakrament istnieje, to znaczy choroba i cierpienie. No i odwieczne chyba pytanie każdego chorego i cierpiącego, dlaczego Pan Bóg dopuszcza chorobę?
Nie odważa się dać odpowiedzi na to pytanie, ponieważ cierpienie i choroba jest pewną tajemnicą w życiu człowieka. Tajemnicą, która ostatecznie, jak nam podpowiada katechizm we wprowadzeniu do tego, co mówi o sakramencie namaszczenia chorych, jest związana w bliski sposób z tajemnicą zła i grzechu. Bóg nie chce śmierci człowieka i nie chce choroby. Choroba i śmierć weszły na świat przez grzech, przez odwrócenie się od Boga, przez zaburzenie tego pierwotnego porządku, w którym Bóg zechciał obdarować człowieka życie. A więc ostatecznie choroba ma swoje korzenie w buncie człowieka, także w działaniu złego ducha, ale też trzeba bardzo uważać, żeby nie stosować takiej bardzo prostej, uproszczonej zbytnio logiki, która towarzyszyła mentalności Starego Testamentu, czyli jestem chory, to znaczy, że zgrzeszyłem. Zresztą często pojawia się takie pytanie, czy taka myśl w naszym życiu, kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, cierpienie, choroba, a za jakie grzechy mnie to spotkało? Czasem takie słowa można usłyszeć. Oczywiście, jeżeli przychodzi jakaś choroba, cierpienie, to potrzebne jest też rozeznanie, bo nierzadko się zdarza, że cierpienie czy choroba może być spowodowana naszą winą, nieodpowiedzialnością. Zawsze daję taki bardzo prosty przykład. Jeśli ktoś chodzi zimą bez czapki, się przeziębi, to nie może mieć pretensji ani do Pana Boga, ani do złego ducha, tylko Pan Bóg daje piąte przykazanie, żebyśmy dbali o swoje życie i zdrowie. Jeśli człowiek nie dba o swoje zdrowie i się przeziębi, to jest jego wina, prawda? Nie można zrzucać odpowiedzialności, więc najpierw musimy zobaczyć, czy choroba nie jest spowodowana naszym stylem życia, prawda? Zresztą wiele takich sytuacji jest, gdzie okazuje się, że jakiś zły tryb życia powoduje chorobę. Ale może też być tak, że ta choroba rzeczywiście jest dana z jakimś takim doświadczeniem, można by to powiedzieć, niezawinionym. I tutaj też musimy sobie uświadomić, że w życie chrześcijańskie jest pisany krzyż, jest pisane cierpienie także w postaci chorób. Czyli to nie jest tak, że jak my będziemy się modlili, będziemy blisko Pana Boga, to nas będą omijały choroby, a wszystkich innych będą spotykały, czy jakieś nieszczęście, ale my solidarni z całą ludzkością także doświadczamy tego, co jest owocem grzechu pierworodnego, co zostało jakby dane nam jako spuścizna dla całej ludzkości i to jest bolesne. Ale to nas wszystkich dotyka. Więc ostatecznie odpowiedzią na cierpienie jest krzyż Jezusa Chrystusa, to, że Bóg bierze na siebie wszystkie nasze cierpienia i choroby i towarzyszy nam w tym cierpieniu, nie tylko właśnie jakoś tak z zewnątrz, ale On sam niesie nasze cierpienie, On cierpi w nas. To jest postawa Boga i odpowiedź na nasze cierpienie.
Kościół jakby ma pomoc w chorobie, w cierpieniu. Jest to właśnie sakrament chorych. Powiedzmy, gdzie leży podstawa do ustanowienia tego sakramentu w Słowie Bożym. Tak zawsze robiliśmy, więc może dzisiaj też zajrzyjmy do Pisma Świętego.
Otóż cierpienie w życiu człowieka i choroba jest bardzo trudnym doświadczeniem, ponieważ często wtedy pojawiają się wątpliwości dotyczące dobroci Boga, Jego wszechmocy. Dlaczego Bóg, skoro jest wszechmocny, ja się modlę, nie ma uzdrowienia albo coś takiego. I Bóg jak gdyby chcąc nam pokazać, że jest obecny w naszym życiu bardzo mocno, przede wszystkim posyła w naszą rzeczywistość cierpienia i choroby swojego Syna Jezusa Chrystusa. To Jezus uzdrawia chorych. Oczywiście te uzdrowienia, one mają przede wszystkim prowadzić do wiary człowieka, żeby odkryć, że Jezus jest tym, który daje życie, który ma moc nad naszym życiem, nad śmiercią, a więc jest prawdziwym Bogiem. I to był główny cel uzdrowień, które się dokonywały. Niemniej jednak widać w wielu przypadkach wielkie współczucie Jezusa, Jego miłosierdzie, to, że pochyla się nad człowiekiem cierpiącym, chorym, dotyka chorych, że uzdrawia chore ciało, uzdrawia też ludzi chorych psychicznie. Właśnie to jest odpowiedź Boga na cierpienie człowieka, czyli Pan Bóg nie pozostawia człowieka po grzechu z cierpieniem samego. Popełniłeś grzech, odwróciłeś się ode mnie, to teraz cierp. Ale nawet jeśli to cierpienie w naszym życiu jest spowodowane naszymi złymi wyborami, naszym grzechem osobistym, to Pan Bóg odpowiada na to swoim miłosierdziem, chce nas przygarnąć. Oczywiście fundamentem tego uzdrowienia jest pojednanie się z Panem Bogiem. Często w Ewangelii było tak, że Pan Jezus najpierw mówił: odpuszczałem ci twoje grzechy, a później uzdrawiał ciało. I dla uzdrowienia naszego ciała, też dla owocności sakramentu namaszczenia chorych, powinniśmy być w stanie łaski uświęcającej, ponieważ grzech jest pierwszą blokadą w uzdrowieniu. Pan Jezus ustanowił ten sakrament, posyłając swoich apostołów, aby i oni uzdrawiali chorych. Idźcie, uzdrawiajcie chorych, prawda? Nawet dał władzę nad umarłymi, żeby wskrzeszali umarłych. I ta władza jest wciąż aktualna. Szczególnym wypełnieniem tej władzy jest właśnie sakrament namaszczenia chorych, który został pozostawiony Kościołowi. Takim fragmentem, do którego często odwołuje się Kościół, mówiąc o tym sakramencie, to są słowa z listu świętego Jakuba z 5 rozdziału. Ja je tutaj przytoczę, tak jak katechizm to czyni, tak naucza święty Jakub. Choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. A więc widzimy wyraźnie, że sakrament namaszczenia chorych jest obecny w Kościele i Kościół wzywa nas i zaprasza do tego, że jeżeli w naszym życiu pojawia się doświadczenie cierpienia choroby, byśmy prosili kapłana o modlitwę nad nami i o namaszczenie świętym olejem. Olej ma taką symbolikę w Biblii, że jest właśnie substancją, która była używana do leczenia ran, przynosiła uzdrowienie, miała właściwości odkażające, a więc rzeczywiście Pan Bóg posłużył się tą materią, także właśnie w tym sakramencie namaszczenia chorych. Olej też jest symbolem działania Ducha Świętego, a więc to Duch Święty dotyka człowieka przez ten sakrament, uzdrawia jego ciało, ale przede wszystkim też uzdrawia jego duszę, ponieważ cierpienie też rani wnętrze człowieka i też bardzo wyraźnie jest związane to uzdrowienie fizyczne z odpuszczeniem grzechów. Musimy sobie też uświadomić tą rzecz, że jeżeli człowiek jest zdolny do tego, żeby wyznać swoje grzechy, to przed sakramentem namaszczenia powinien swoje grzechy wyznać. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że namaszczenie udzielamy osobie, która już jest nieprzytomna, na przykład umierająca, to jeśli ona rzeczywiście jest dysponowana i jeśli ona żałowała za swoje grzechy, nawet gdyby nie zdążyła się wyspowiadać, to ten sakrament jest jednocześnie sakramentem, który gładzi grzech. Oczywiście, jeśli by ta osoba odzyskała przytomność, to przy najbliższej okazji powinna swoje grzechy wyznać w spowiedzi świętej, takiej indywidualnej, ale jeśli by umarła po takim namaszczeniu chorych, to sakrament ten też przynosi odpuszczenie grzechów. Niektórzy tak zastanawiają się trochę, jak to działa ten sakrament, bo nie zawsze widzimy, że jest uzdrowienie. Niektórzy też się boją. Przez to, że przez wieki ten sakrament był nazywany ostatnim namaszczeniem i często księdza dopiero z tym sakramentem proszono do osób umierających, ludzie zaczęli bać się tego sakramentu, ponieważ często było tak, że po udzieleniu tego sakramentu osoba umierała i wielu starszych ludzi do dnia dzisiejszego ma jakiś taki opór przed sakramentem namaszczenia chorych, bo im się wydaje, że jak ksiądz ich namaści, to już jest ostatnia droga, to już jest przekreślenie życia i taki wyrok śmierci. Jest to nieprawda i cieszyć się trzeba, że coraz częściej w kościołach, w parafiach organizuje się różne nabożeństwa, msze święte dla ludzi chorych, też połączone z namaszczeniem chorych, gdzie tłumaczy cieszę się, że rzeczywiście działanie tego sakramentu jest uzdrawiające. Ale oczywiście musimy tutaj odwołać się do woli Pana Boga i czasem wolą Pana Boga dla naszego zbawienia jest to, że ten krzyż naszego cierpienia, choroby będzie nam towarzyszył, ale sakrament ten wtedy zadziała umacniająco, czyli da nam taką siłę, żebyśmy ten krzyż cierpienia, choroby dźwigali, żebyśmy nie zgnuśnieli, żebyśmy nie przeklinali naszego życia, ale byśmy z cierpliwością właśnie to doświadczenie nieśli.
Może uściślimy to, kto i jak często może przyjmować sakrament namaszczenia chorych.
Ja tutaj odniosę się tylko do tego, co mówi sam katechizm Kościoła katolickiego. Ten sakrament mogą przyjmować wszyscy ochrzczeni w przypadku poważnej choroby, tak wskazują dokumenty. A więc wiadomo, no jeżeli ktoś, no nie wiem, lekko się skaleczy, czy boli go trochę gardło albo ma katar, no to od razu nie idzie po sakrament namaszczenia chorych. Natomiast jeżeli to jest poważna choroba, szczególnie choroba, która może zmierzać do śmierci, jest jakieś zagrożenie życia, czy jakaś operacja mnie czeka i tak dalej, jak najbardziej jest to wskazanie do tego, żeby taki sakrament namaszczenia chorych przyjąć. Jak często? No, jeżeli osobie zdarzy się choroba, wyzdrowieje, znowu się zdarzy choroba, no to oczywiście może przyjąć ten sakrament drugi raz. Jeżeli też przyjmie na początku chorobę, ale choroba poważnie się posunie i stan się pogorszy, też można ten sakrament udzielić drugi raz. Oczywiście no, nie chodzi tutaj o namaszczenie codziennie, prawda? To już by było taką trochę przesadą, takim magicznym spojrzeniem na ten sakrament, natomiast no to już indywidualnie trzeba rozeznawać, ale ważne jest to, żeby nie zwlekać tym sakramentem właśnie do ostatniej chwili. W mojej posłudze ja często spotykam ludzi cierpiących i chorych, którzy no niestety zamiast szukać najpierw tej pomocy właśnie u tego lekarza, którym jest Chrystus, gdzieś tam błądzili po różnych szarlatanach, kiedy lekarze też im oznajmiali, że są bezradni wobec choroby, to niektórzy jeżdżą gdzieś po bioenergoterapeutach, uzdrowicielach. A kiedy pytam w końcu, bo doświadczają negatywnych skutków tego chodzenia właśnie do różnych uzdrawiaczy, kiedy pytam taką osobę, czy kiedykolwiek przyjmował sakrament namaszczenia chorych, to niektórzy ze zdziwieniem pytają, proszę księdza, a to można, to nie jest dla umierających? Ale zawsze wtedy mówię, no zobaczcie, tak blisko mamy właśnie Pana Jezusa, który chce nas uzdrawiać, działać swoją mocą, a my często właśnie z tego nie korzystamy. I tutaj warto o tym powiedzieć, że jeżeli jesteśmy chorzy, poważnie jesteśmy chorzy, to wystarczy przyjść do księdza swojego, proboszcza, wikariusza, do zakrystii po mszy świętej, poprosić, proszę księdza, chciałbym przyjąć sakrament chorych, bo jestem chory i jak najbardziej taki sakrament może zostać udzielony.
Jak wygląda sprawowanie tego sakramentu? Może ktoś też się obawia, że musi się w jakiś specjalny sposób przygotować, może się czegoś boi, jak to będzie wyglądać to przyjęcie sakramentu chorych. Więc na czym to polega?
Po reformie soborowej ten sakrament został nieco uproszczony w tej formie udzielania. Otóż oczywiście tak jak może być udzielany ten sakrament w czasie mszy świętej, ale kiedy jest sytuacja taka, że kapłan odwiedza na przykład chorego w domu, zazwyczaj jest to forma sakramentu namaszczenia chorych udzielana bez mszy świętej. No i wtedy oczywiście jest znak krzyża, pozdrowienie, jest krótka liturgia słowa. Słowo Boże zawsze towarzyszy sakramentu. Ono budzi wiarę w człowieku, żeby człowiek wierzył, że w tym sakramencie działa rzeczywiście Chrystus, który przychodzi w tym przypadku akurat, żeby mnie uzdrowić. I po tym następuje taka modlitwa dziękczynna nad olejem. Jest też taka modlitwa powszechna i jest gest nałożenia rąk kapłana na osobę chorą. Po tym jest udzielany, jest ta właściwa jak gdyby część sakramentu, która polega na namaszczeniu czoła i rąk człowieka chorego poświęconym w czasie mszy świętej krzyżma olejem chorych. Kapłan czyni znak krzyża tym olejem na czole, wypowiada formułę taką podwójną, i przy tej formule odpowiadamy Amen. Pierwsza część tej formuły brzmi: przez to święte namaszczenie Pan swoim nieskończonym miłosierdzie wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Wtedy chory odpowiada Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi, łaskawie podźwignie. I też wierny odpowiada wtedy amen. Potem oczywiście jest modlitwa Ojcze Nasz, jest błogosławieństwo. No, jeśli jest ten sakrament połączony, co często się zdarza, z Komunią Świętą, wtedy po modlitwie Ojcze Nasz następuje udzielenie Komunii Świętej. No i kapłan może też udzielić, jeżeli jest osoba w ciężkim stanie umierająca, może też udzielić odpustu na godzinę śmierci. Jest taki przywilej. No wtedy Komunia Święta jest nazywana wiatykiem, czyli takim pokarmem na drogę do życia wiecznego, do domu Ojca.
Mówił ksiądz o tym, że sakrament chorych to sakrament uzdrowienia, ale niekoniecznie skutkiem tego sakramentu jest uzdrowienie, całkowite uzdrowienie chorego. Jakie są skutki tego sakramentu?
Katechizm wymienia kilka. Przede wszystkim pierwszy, który wymienia, to szczególne obdarowanie Duchem Świętym. To jest pierwsza łaska sakramentu namaszczenia chorych. Jest to łaska takiego umocnienia pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby, niedołęstwem, starością, takim załamaniem się. A więc Duch Święty daje odwagę do tego, żeby oddawać swoje życie właśnie w cierpieniu w krzyżu. Drugi skutek to jest zjednoczenie z męką Chrystusa, więc ten sakrament, on nas w sposób szczególny jednoczy z Chrystusem ukrzyżowany, który też cierpi, zostawił nam wzór, jak przeżywać cierpienie w takim pogodzeniu, w pokoju serca, w niebuntowaniu się przeciwko Bogu, swojemu życiu. Dalej jest wymieniona tutaj łaska eklezjalna. Katechizm naucza, że chorzy, którzy przyjmują ten sakrament, łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzają dobra ludowi Bożemu. A więc ten sakrament niejako włącza cierpienie, ten krzyż, który przeżywa poszczególny chrześcijanin, w skarbiec modlitwy, skarbiec cierpienia, zasług ludu Bożego, Kościoła. Cierpiący są takimi skarbami Kościoła. Szczególnie w liście do chorych Jan Paweł II o tym wspomina, o wielkiej wartości cierpienia, o tym, że to cierpienie można właśnie przeżywać w takim duchu ofiarowania się Panu Jezusowi. W końcu jest to przygotowanie do ostatniego przejścia. Jeżeli rzeczywiście człowiek już umierający przyjmuje taki sakrament, ten sakrament pomaga w przeżywaniu spokojnym śmierci.
I może jeszcze na zakończenie, no właśnie, jakie ma znaczenie przyjęcie tego sakramentu dla osoby umierającej? To znaczy, czy jeśli ta osoba nie przyjmie sakramentu namaszczenia chorych, tego ostatniego sakramentu, to ma jakieś też skutki dla jego duszy po śmierci?
No wiadomo, że każdy sakrament nas przybliża do Pana Boga i to nas umacnia, natomiast wymogiem co do zbawienia jest przede wszystkim pojednanie się z Panem Bogiem, czyli no spowiedź święta, na pewno przyjęcie Komunii Świętej czy przyjęcie tego sakramentu, ono nas jeszcze bardziej umocni na tą drogę. Śmierć zawsze jest takim momentem troszkę rozdarcia, bolesnym, związanym z grzechem i człowiek no boi się śmierci. No im bliżej jest Pana Boga, tym może ten strach jest mniejszy, a może go w ogóle nie być, bo jest takie wielkie zaufanie i wiara. Ale im dalej człowiek jest Pana Boga, tym bardziej właśnie ta perspektywa śmierci, zostawienia tego świata jest taka trochę trudna. I ten sakrament rzeczywiście pomaga, umacnia, nadaje taką odwagę na tą ostatnią drogę.
O sakramencie namaszczenia chorych rozmawialiśmy z księdzem Marcinem Wiśniewskim. Dziękuję, do usłyszenia za 2 tygodnie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.